Rozmowy przy okrągłym stole.
Witam w rozmowach przy okrągłym stole. Jan Białostocki. Dzisiaj moimi i waszymi gośćmi są przedstawiciele czterech młodzieżówek partyjnych. Jest dzisiaj ze mną Paweł Piasecki z Forum Młodych Nowoczesnych z Nowoczesnej.
Cześć, dzień dobry.
Dominik Bub, Młodzi Demokraci, Platforma Obywatelska.
Dobry wieczór państwu.
Jakub Cierocki, Forum Młodych PiS.
Witam.
Oraz Igor Adamiec, Sekcja Młodzieżowa Partii Korwin.
Witam państwa.
Zaczynamy od połączenia stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Zgodnie z uchwałami, które miały swoje miejsce w końcu stycznia, 4 marca, znaczy dzisiaj, doszło do połączenia stanowisk ministra sprawiedliwości i szefa prokuratury. Spytamy na początku Jakuba Cierockiego z Forum Młodych PiS, co oznacza takie wyjście i jakie jest wasze podejście do tego? Dlaczego to jest dobra zmiana?
My ten pomysł już dawno temu zapowiedzieliśmy i połączenie funkcji prokuratora generalnego wraz z Urzędem Ministra Sprawiedliwości jest powrotem do rozwiązań starych, sprawdzonych, które były funkcjonowały w Polsce praktycznie przez 20 lat naszej niepodległości. Rozwiązanie wprowadzone przez Platformę Obywatelską było jakąś tam próbą uzdrowienia tego systemu, natomiast to rozwiązanie po prostu się nie sprawdziło.
W jakim sensie nie sprawdziło?
Prokuratura działała fatalnie. Jeszcze mamy tutaj dwa główne zarzuty. Pierwszy zarzut jest taki, że wszelacy aferzyści, osoby, które dopuszczały się korupcji i nepotyzmu, nie były skazywane, postępowania ciągnęły się. No to samo mamy tutaj do czynienia ze zbrodniarzami komunistycznymi i innymi osobami, w przypadku których te wyroki powinny szybko zapadać.
Ziobro pozbędzie się zbrodniarzy komunistycznych?
Inaczej. No przede wszystkim już dwóch największych z nich zmarło, więc trudno będzie się ich pozbywać, raczej ich nie odkopiemy. Natomiast kwestia jest taka, że część z nich jeszcze zostało i rolą prokuratora generalnego to jest, można powiedzieć, między innymi funkcja kontrolna w stosunku do całego systemu, do całej prokuratury, całego systemu wymiaru sprawiedliwości. I to należy uzdrowić. I drugi problem, prokuratura po reformie dokonanej przez Platformę Obywatelską przeżywała, to były ewidentne przypadki niesprawiedliwych wyroków, w przypadku których prokurator generalny nie wnosił wniosków o unieważnienie wyroku i ponowne jego rozpatrzenie do Sądu Najwyższego. Takich przypadków absurdalnych było wiele, choćby już nawet przypadki, kiedy przedsiębiorcy byli niesłusznie skazywani z jakichś przestępstw finansowych, które były na nich zrzucane przez ich byłych współpracowników. Tutaj dochodziły już nawet takie prozaiczne sytuacje, jak tej sytuacja mężczyzny niepełnosprawnego umysłowo z kradzieżą batonika. Ale i tutaj to są sytuacje, w których
za to prokurator Seremet podnosi odpowiedzialność.
Są sytuacje, w których sędzia również jest człowiekiem i ma prawo do błędu i musi istnieć pewien organ nadzorczy, który umożliwia rewizję danego wyroku i tutaj do tego służyły właśnie prokuratura generalna i Sąd Najwyższy. Natomiast pan Andrzej Seremet był osobą, która nie podejmowała praktycznie żadnych działań, była osobą, która pozostawała na stanowisku i no, może wynikało to również z tego, że była bardzo ograniczona przez swoich zastępców, którzy mieli skrajnie inną wizję tej instytucji. Natomiast prokuratura generalna pod przewodnictwem Andrzeja Seremeta nie działała tak, jak powinna i my chcemy to zmienić. I tutaj od razu odniosę się do takich zarzutów, które prawdopodobnie zaraz będą, że jest to antydemokratyczne, że jest to na świecie się tego nie stosuje, że to no, co najwyżej jakieś Białorusi, no bo takie argumenty są standardowo przez drugą stronę sceny politycznej. To jest nieprawda. System, który my wprowadzamy, to znaczy nie tyle system wykonywania tych dwóch funkcji przez jedną osobę, ale system powiązania tych obu funkcji jest nazywany klasycznym systemem europejskim, jest powszechnie przyjęty w wielu krajach. Mamy tu przede wszystkim na myśli Niemcy, Czechy, Austrię, Holandię, gdzie jest prokurator generalny jest organem władzy wykonawczej i podlega bezpośrednio pod ministra sprawiedliwości, a w Stanach Zjednoczonych choćby ten urząd jest łączny urząd, który wykonuje obie te funkcje.
Pamiętajmy, czyje zmiany odwróciliście. Dzisiaj jest z nami w studiu Dominik Bub z Młodych Demokratów Platforma Obywatelska. Dlaczego ten pomysł został zmieniony i dlaczego zdaniem Platformy jest złą zmianą?
Czy w ręce skompromitowanego pana ministra Ziobry, tak,
który... Dlaczego jest skompromitowany?
Skompromitowany ze względu na te sławetne słowa, które powiedział o tym, że z rąk tego pana już nikt życia pozbawiony nie będzie. Przypominam o wyrokach uniewinniających pana doktora G. Po tym, jak funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszli do domu pani poseł Barbary Blidy. Pamiętamy wszyscy te ponure lata 2005-2007. Pamiętamy o nadużyciach w prokuraturze. Pamiętamy o tym, jak wszechwładny lord inkwizytor Ziobro, tak? Bo tak go można chyba nazwać.
Aż tak?
Tak, powszechne są opinie o tym, jak on tą prokuraturą zarządzał, że wykorzystywał wszelkie możliwe środki do tego, by wpływać na akty oskarżenia przygotowywane przez prokuratorów.
No to powiedziałeś powszechna opinia, ale czy prawdziwa?
No skąd to się musiało wziąć, tak? Ja tego nie biorę, bo nie wymyślam sobie tego. To jest moim zdaniem człowiek skompromitowany, zresztą przez długi czas w PiSie odesłany na boczny tor polityczny, tak? Ponieważ przejawiał jakieś tam ambicje wodzowskie w PiSie, które się nie spodobały oczywiście Jarosławowi Kaczyńskiemu i dzisiaj jest on przywrócony chyba tylko dlatego, że Kaczyński dobrze wie, że nie ma nikogo lepszego do tego, żeby wprowadzać zamordyzm w prokuraturze.
A może dlatego, że miał te ambicje przywódcze?
Po części być może masz rację, natomiast dla mnie jest to człowiek niebezpieczny.
Kuba, zgłaszaj się.
Dobrze, ja tutaj pragnąłbym się tutaj odnieść do wypowiedzi kolegi. Generalnie, no kolega tutaj się cały czas powtarza typowe slogany, które są, ponawiają się na nagłówkach Gazety Wyborczej i tak dalej, o zamordyzmie, o terrorze z czasów rządów PiS. Jest to ewidentna nieprawda. Owszem, tutaj z kolegą się zgodzę, że pan Ziobro został był na chwilę poza PiS-em, ale to ze względu właśnie na jego ambicje młodowskie. Natomiast został przywrócony, dlatego jest po prostu wybitnym fachowcem w kwestii zwalczania korupcji. I właśnie po to on był tym ministrem sprawiedliwości. Sprawa Barbary Blidy i sprawa pani Sawickiej. To są dwie sprawy, które są wymieniane jako tak zwane zbrodnie PiS-u. I obie sprawy ewidentnie są przedstawione w sposób nieprawdziwy. Jeśli chodzi o Barbarę Blidę, to największym tutaj największym błędem, jaki tutaj dokonał wymiar sprawiedliwości służby specjalne, było to, że ona nie została zakuta w kajdanki i uniemożliwiono jej popełnienie samobójstwa. Barbara Blida i tak prawdopodobnie zmarłaby w przeciągu pół roku ze względu na ciężką chorobę. Pragnęła po prostu uratować swoje dobre imię, ponieważ zostałaby skazana za korupcję, której się dopuściła, za straszną korupcję w ramach tak zwanej afery węglowej. I to jej druga sprawa, pani Beata Sawicka, która no, również udowodniono jej korupcję, ewidentną korupcję, a ona robi z siebie męczennika. Z taśm, które dostarczył agent Tomek, ewidentnie wynika, że wcale ona nie była w nim zakochana, tylko tutaj chodziło po prostu o finanse. No, ona była zainteresowana finansowymi korzyściami. Ja nie wiem, co to są za zbrodnie PiS-u. Pan minister Ziobro zwalczał korupcję i za to właśnie, bo Platforma przez 8 lat tylko doprowadziła do rozwoju tej korupcji i dlatego ona uważa za zamordyzm. Przykłady?
Oczywiście.
Taśmy prawdy.
Ale tam nie ma. Nie wszczęto żadnego postępowania.
No nie wszczęto, bo właśnie oczywiście. Tak działa prokuratura przez państwa skonstruowana. No a jak inaczej nazwać sprawę dogadywania się z Markiem Belką w sprawie zdjęcia ministra?
To nie rodziło żadnych zarzutów.
Dajmy teraz odpowiedzieć Dominikowi
stanowiskami. To nie jest korupcja polityczna.
Dominik Bób.
Odnośnie handlowania stanowiskami, tak jak wiemy, PiS prześcignął się, osiągnął absolutne mistrzostwo w handlowaniu stanowiskami, co mamy chociażby na przykładzie już sławetnych stadnin koni. Wpycha swoich ludzi wszędzie.
Natomiast do waszego poziomu jeszcze długo nie dojdziemy.
Ad vocem tutaj do słów kolegi, natomiast dyskutujemy niejako troszkę w oparach absurdu, ponieważ pan Ziobro był tak skutecznym ministrem sprawiedliwości w zwalczaniu korupcji, że w końcu sąd został zwalczony. Został po prostu...
Sam przez siebie? A jak to się stało?
Sam został zwalczony, ale przez głównych polityków PiS-u, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Jedyne, co pan Ziobro może zwalczać na dzień dzisiejszy, to jest płaskostopie i łupież, w mojej opinii.
Ojejku.
Natomiast
czemu cytujesz
to jest człowiek, który jest politykiem mizernym, a który ma jakieś chore ambicje przywódcze, tak? Podporządkowanie prokuratury w taki sposób, jaki prezentuje to dzisiaj PiS. Tu kolega mówił o tym, że powinna istnieć instytucja do tego, żeby rewidować wyroki sądów. No to sąd jest od tego, żeby podejmować decyzje, tak? Albo w pierwszej, albo w drugiej instancji, albo w sądzie najwyższym.
Prokuratura generalna istnieje w każdym kraju, albo urząd pełniący tę funkcję.
Oczywiście, że tak, ale nie są one po to, w żadnym z tych państw, do tego przeznaczone, aby podważać wyroki sądów. A tutaj
nie po to, żeby podważać, ale do ponownego rozpatrzenia.
O podważaniu zaraz do tego wrócimy.
Tylko do ponownego rozpatrzenia.
Jest z nami jeszcze Paweł Piasecki, Forum Młodych Nowoczesnych, z Nowoczesnej. Jak podchodzicie do tego stanowiska, do tej zmiany?
Znaczy, po pierwsze tak, faktycznie Platforma podjęła pewną próbę reformy prokuratury generalnej. Natomiast problem w tym polegał na tym, że niestety poza tym wyodrębnieniem prokuratora generalnego, odłączeniem go od sprawowania funkcji ministerialnej, nie poszła za tym konkretna i solidna reforma prokuratury jako instytucji. Rozmawiając z ekspertami, no tak, ale Platforma faktycznie odłączyła prokuratora generalnego od funkcji ministra sprawiedliwości. Natomiast jakaś głębsza reforma za tym nie nastąpiła przez cały ten okres.
Dzisiaj jestem prokuratorem.
Natomiast faktycznie i tutaj reforma powinna mieć miejsce w przypadku prokuratury jako takiej, postępowania również tego nie było i faktycznie można było dostrzec pewne elementy, w których faktycznie prokurator generalny Seremet nawet gdzieś tak instytucjonalnie był źle umiejscowiony w samym systemie. Natomiast tutaj PiS zamiast nawet gdzieś dalej w tym kierunku próbować zmierzać, stara się właściwie zrobić krok wstecz, z powrotem stworzyć po raz kolejny superministerstwo panu Ziobrze. Teraz jeszcze dodać do tego można kwestie związane z zmniejszeniem odpowiedzialności prokuratorów, z restrukturyzacją całej prokuratury. No i pan Ziobro właściwie staje się superministrem, jeden z najbardziej wpływowych polityków w państwie, który ma w swoich rękach i prokuratorę, i tą komórkę śledczą IPN-u. No i właściwie, czy to jest dobre rozwiązanie, żeby aż tak bardzo centralizować ten urząd i łączyć go dodatkowo z funkcją ministra? Moim zdaniem niekoniecznie. Poza tym trzeba pamiętać, że niezależny prokurator generalny jako osobna funkcja jest również niepodatny chociażby na ewentualnie, jeżeli takowe w przyszłości mogłyby zaistnieć.
Prokurator Seremet nie był podatny?
Mówię o tym, że sama funkcja, nie mówię o konkretnie prokuratorze Seremecie. Prokurator generalny niezależny nie jest podatny na chociażby ciągłe zmiany w rządzie, czy niestabilność polityczną i zmiany rządów, czy poszczególnych ministrów. To trochę mimo wszystko wydziela prokuraturę od tej nomenklatury partyjnej, co jest dobrym rozwiązaniem.
Właśnie, czy to jest dobre rozwiązanie? Jest z nami Igor Adamiec z sekcji młodzieżowej Korwin. Czy Korwin zrobiłby w ten sam sposób, co PiS?
Ja uważam, że stanowisko prokuratora generalnego, nawet jeżeli jest odrębne od stanowiska ministra sprawiedliwości, tak czy siak jest upolitycznione. Dlatego, jak powiedział mój przedmówca, oprócz rozdziału na prokuratura generalnego z ministrem sprawiedliwości, wymagana była reforma. Reforma nie nastąpiła, także ja nie widzę żadnej różnicy pomiędzy Zbigniewem Ziobro jako ministrem i prokuratorem generalnym, czy Andrzejem Seremetem, który jest tylko prokuratorem generalnym. Przed chwilą byliśmy świadkami...
Ma żadnej różnicy w polityce prowadzenia administracji w tych dwóch urzędach. Kuba Cierocki się zgłaszał.
Jeszcze teraz też chciałem tutaj odnieść do wypowiedzi kolegi z Platformy a propos zarzutów korupcji i nepotyzmu co do Prawa i Sprawiedliwości. Są to zarzuty absurdalne. Przede wszystkim chciałbym tutaj się odnieść do tego, co wy robiliście przez ostatnie 8 lat. Dwa nazwiska na początek. Grat i Grabarczyk. Sytuacje, kiedy po 40% osób we wszystkich instytucjach podległych konkretnemu ministrowi, to były osoby osobiście znajomione.
Będziemy się przerzucać argumentami, ja u was biją murzynów.
Lub jego rodzina. To jest naprawdę, to jest szczyt hipokryzji, jeśli partia, która pozwalała na coś takiego i potem zrobiła Grabarczyka drugą czy trzecią najważniejszą osobą w partii, ponownie, kiedy ta osoba powinna być...
z ministerstwem, rozmowy, tak? Także
dobrze, ale po prostu chciałem się odnieść do nieprawdy, jaką powiedział mój kolega na temat zarzutu. A co do jeszcze właściwej korupcji, to trzy nazwiska. Dwa nazwiska. Nowak i Sawicka. To są osoby z Platformy Obywatelskiej i myślę, że każdy wie, jaka korupcja tutaj zachodziła.
Problem jest chyba to, że my tutaj zaczynamy się przerzucać argumentami, gdzie było więcej zarzutów korupcyjnych.
W końcu mogę zabrać głos. Nie będę się wdawał w tego typu pyskówki, ponieważ nie taki jest cel dzisiejszej rozmowy. Zachęcam tych wszystkich państwa, naszych słuchaczy, którzy mają wątpliwości, do zapoznania się po prostu z wszelkimi informacjami na ten temat, jakie są w internecie. Niech zweryfikują to sami obiektywnie. Bez jazgotu, tak, i takiej...
Że pan, który te pyskówki zaczął, pan je zakończył.
Właśnie jedną z takich informacji, jaką możemy znaleźć w internecie, czy nawet w ustawach, które stworzyły jedną postać z prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, to jest chociażby to, że w miejsce prokuratury generalnej ma być powołana prokuratura krajowa, w miejsce prokuratur apelacyjnych prokuratury regionalne. Jeden z przepisów stanowi, że z dniem wejścia ustawy w życie wygasają kadencje prokuratorów powołanych do pełnienia funkcji w jednostkach prokuratury powszechnej. Czyli mamy tutaj kolejny aspekt wymiany kadr i spytam się właśnie Igora Adamca z partii Korwin, co takie zmiany, czy takie zmiany przysłużą się strukturze zarządzania? Czy trzeba koniecznie mieć własnych ludzi w takiej prokuraturze, żeby ją dobrze administracyjnie przerobić?
A czy to nie jest po prostu zmiana czysto stylistyczna z samych nazw, czysta nomenklatura?
Dokładnie tak.
Zmiana ludzi na swoich, no znowu zawsze jak tu jestem, mówimy o wymianie ludzi i zawsze powtarzam to, że to jest patologia, tak nie powinno być.
Czyli zmienianie własnych osób na te stanowiska nowe nie powinno zachodzić. Dominik, bardzo proszę.
Tu się zgodzę akurat z kolegą z partii Korwin, że jest to wyłącznie zmiana stylistyczna. Jeżeli przejrzymy ustawę, to zobaczymy, że prokurator jako urzędnik państwowy, jako funkcjonariusz państwowy jest osobą apolityczną. Tak? On nie może należeć do partii. Żadna partia polityczna w ostatnim czasie nie podejmowała prób tego, aby obsadzać konkretnych ludzi, tak, podporządkowywać prokuraturę, bo nie miało to sensu. Prokurator jest takim super troszkę policjantem, tak, w polskim systemie prawnym. On ma budować akt oskarżenia, dokonywać subsumpcji przypisów i stać na straży praworządności. Ja nie widzę sensu, znaczy nie widzę możliwości prawnych ku temu, żeby super minister tak wydawał polecenia.
Możliwości prawnych jest bardzo dużo teraz.
Tak, ale one będą tworzone, one będą naginane. Mówię o obecnym stanie prawnym. Nie widzę możliwości ku temu, żeby minister mówił, że macie się zająć tą sprawą jako priorytetową, bo ona jest ważna dla politycznego jakiegoś rozeznania, tak, w obecnym układzie sił. No, wystarczy otworzyć ustawę o prokuraturze generalnej, o prokuraturze w ogóle i przeczytać tam, że prokuratorzy są, no, oni są podlegli co prawda swoim szefom, natomiast nie powinni podejmować swoich decyzji poprzez wpływ jakichkolwiek sił politycznych. Tym bardziej, że zauważmy, czym chciałem skończyć, że w ostatnim roku będziemy mieli do czynienia z trzecią nowelizacją procedury karnej, tak? Trzecia nowela do KPK wchodzi obecnie w maju, co jest bolączką studentów prawa skądinąd, bo sam wiem po swoim przykładzie, że ciężko się tego uczyć. I jaki jest sens kolejnej noweli, tak? Wprowadzania, to są jakieś zmiany typowo estetyczne, wprowadzania 30 lat pozbawienia wolności zamiast 25, tak? Znaczy 5 lat różnicy, to są moim zdaniem zmiany kosmetyczne, tak? Bo to ma
mało czasu. Kuba się zgłasza,
ja
dwa zdania i później
ja chciałbym szybko tutaj powiedzieć, że skoro kolega uważa, że tutaj rozwiązanie przez platformę było lepsze, to należało to rozwiązanie, jak tutaj powiedział z kolega Nowoczesnej, dokończyć, żeby ono było na tyle sprawnie działające, żebyśmy nie musieli jego zmieniać. Ono nie działało, wasze rozwiązanie, bo to było rzeczywiście zmiana, tylko jedynym właściwie tej ważną rzeczą było właśnie oddzielenie prokuratora generalnego i wasze rozwiązanie nie działało. My postanowiliśmy wrócić do starego wariantu, ale docelowo, żeby coś zmienić, żeby coś naprawić. Wy mieliście na to 8 lat, nie zrobiliście tego, no to my mamy okazję i mamy i powinniśmy więc spróbować coś z tym zrobić.
Bardzo proszę, Paweł Piasecki, Nowoczesne, ostatnie zdanie w tym temacie.
Zdanie, no mimo wszystko moim zdaniem jednak szkoda, po prostu szkoda, że Prawo i Sprawiedliwość nie zdecydowało się, nawet jeżeli Platforma nieefektywnie tą reformę swoją przeprowadziła, to może pójść w tym kierunku, żeby dalej systemowo próbować odgrodzić i oddzielić prokuraturę od tej instytucji czy nomenklatury partyjnej. No poszła w zupełnie drugą stronę. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
Po przerwie w rozmowach przy okrągłym stole przejdziemy do audytu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Mors, zawsze rozgrzani.
Cały dzień dzisiaj pada, ale za to mamy dla was niemal 2 godziny dobrej muzyki w morsjańskiej liście przebojów.
Dla każdego coś miłego, bo to muzyka bardzo zróżnicowana.
Prawdziwa mieszanka i duże wzloty, ale też duże spadki.
Na ulubione piosenki głosujcie na stronie morsugedu.pl w zakładce Lista Przebojów. I słuchajcie nas w każdy poniedziałek po godzinie 19:00.
A przy mikrofonach
Maciej Rusinowicz
i Karolina Barańska.
Do usłyszenia.
Rozmowy przy okrągłym stole.
W Wracamy do rozmów przy okrągłym stole. Przypomnę, że moimi gośćmi są Dominik Bub z Młodych Demokratów, Platforma Obywatelska, Jakub Cierocki z Forum Młodych PiS, Igor Adamiec z sekcji młodzieżowej partii Korwin oraz Paweł Piasecki, Forum Młodzi Nowocześni z Nowoczesnej. Przechodzimy w takim razie do tematu audyt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Audyt dotyczył 8-letniego okresu rządów koalicji PO oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Portal W Polityce pokazał, że to były gigantyczne nagrody przyznane w AR i MR. Najwięcej pieniędzy otrzymali dyrektorzy wysokiego szczebla, przy czym 10 milionów złotych trafiło tylko do około 73 dyrektorów departamentów. Jak patrzysz na swojego koalicjanta i w ogóle na całą kadencję Platformy Obywatelskiej w tej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
Chciałbym chyba zacząć od tego, że jestem zdeklarowanym przeciwnikiem działań państwa zmierzających ku temu, żeby w jakikolwiek sposób ograniczać płace menadżerów wysokiego szczebla. Szkoła, którą reprezentuję, uczyła mnie, że dobre zarządzanie wiąże się też z wysokimi nakładami. Jeżeli chcemy, żeby najlepsi menadżerowie zarządzali pewnymi instytucjami państwa, no to niestety nie możemy iść w retorykę ustawy kominowej, tak, która ogranicza te uposażenia. Czy stało się źle? To oczywiście ciężko bronić przed obywatelami, tak, którym, jak wiemy, żyje się ciężko, ale powiedzmy sobie szczerze, to nie są ludzie z przypadku. To są ludzie, którzy są zazwyczaj świetnie wykształceni w danym kierunku, znają się na zarządzaniu takimi instytucjami. W agencji jest ten problem, że jak rozumiem, ta kwota 281 milionów złotych rozbita na 8 lat, wydaje się, ona jest przedstawiana właśnie w ten sposób. 300 milionów złotych zostało wydane, tak? I jest takie niedopowiedzenie sugerujące, że zostało wydane w ten ostatni rok, kiedy Platforma już traciła rządy, tak? Bo tak to zostało przedstawione w polityce. Ja sądzę, że nie jest to nic kontrowersyjnego. No, zostały wypłacone premie, jakieś bonusy, tak, dodatkowe uposażenia. Nie widzę w tym nic zdrożnego i uważam, że nie powinniśmy prowadzić polityki właśnie w taki sposób, mówić ludziom, że skoro, że administracja publiczna, czy jakieś jej tam zależne organy powinny być słabo opłacane, tak, tylko dlatego, że jest to niepoprawne politycznie. Powinny być dobrze opłacane, powinny być świetnie opłacane i powinni być zatrudniani w nich eksperci, tak jak miało to miejsce zarządów PO-PSL.
Dziękuję. Forum Młodych PiS.
Ja tutaj z jednej strony na początek chciałbym się częściowo zgodzić z panem, jeśli chodzi o ustawę kominową, bo tutaj też mam wątpliwości, jeśli chodzi o tego typu praktyki. Natomiast przepraszam, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to nie jest normalna spółka Skarbu Państwa, która ma rzeczywiście, działa na zasadach rynkowych i ma jakąś ważną rolę. To nie jest KGHM, to nie jest PGE, tylko to jest sztuczny twór biurokratyczny, który zajmuje się tylko wypłacaniem dopłat. I no, przepraszam bardzo, czy taka spółka musi w ciągu 8 lat przetrwonić około 280 milionów złotych na nagrody, w tym właśnie to 10 milionów dla morskiej puli dyrektorów, no to są rzeczy śmieszne. Tutaj wiadomo, że tutaj bezpośredniej odpowiedzialności za to nie ponosi Platforma, bo tutaj to jest sprawa PSL-u. No, to nie jest zresztą żadna nowa informacja, to co się tam działo dla nas, ponieważ generalnie wszyscy wiemy, no tej były afery z panem Bułym, było wiele spraw już z tym związanych z PSL-em, no to jest normalna praktyka PSL-u. I to znaczy obsadzanie wszelakich stanowisk swoimi ludźmi oraz po prostu pobieranie przez nich olbrzymich wypłat, olbrzymich nagród i potem odprowadzanie przez to podatku korupcyjnego do władz PSL-u, które potem z tego tytułu finansowały swoje kampanie wyborcze. Natomiast to jest taka praktyka w związku z tym, że to jest bezsensowny, kompletnie twór biurokratyczny, jest skandaliczna. W przypadku normalnych firm tutaj można jak najbardziej dyskutować o tym, żeby nie wprowadzać żadnych ustaw kominowych, ale w przypadku czegoś takiego, agencji, która ma się zajmować dopłatami i nawet nie umie się zająć tymi dopłatami, bo te dopłaty nie przychodziły na czas, bo system informatyczny nie działał, a oni sobie wypłacali nagrody. Za co? Za nieróbstwo? Za nieudolność? Za co były te nagrody?
To jest kompletna... bardzo dobre pytanie. Jeszcze Paweł Piasecki się zgłaszał, zanim Igor Adamiec Korwina, to bardzo proszę, Forum Młodzi Nowocześni.
Znaczy tak, faktycznie ja jednak podniósłbym z powrotem temat tej kwoty. No, mamy 8 lat, mamy 281 milionów, mamy około 11 tysięcy pracowników zatrudnionych w tej agencji, dużej instytucji, jednej z największych, jeżeli nie największej agencji rządowej. No to robiąc sobie prostą kalkulację, którą właściwie sobie szybko zrobiłem, no to wychodzi, że mniej więcej miesięcznie na jednego pracownika, który może gdzieś tam zarabiać 2,5 tysiąca, może 3 tysiące złotych, to wychodzi po 170 złotych. To są ludzie, którzy pracują ciężko, są faktycznie wykwalifikowani.
Ale nie każdy je dostał, też o to chodzi.
No dokładnie tak, więc teraz jakby trzeba rozróżnić dwie kwestie. Jeżeli okazuje się, że ktoś faktycznie bez wielkich zasług otrzymuje gigantyczną kasę, i to w zupełnie legalny sposób, no to jest to sytuacja niedopuszczalna i tak z takimi sytuacjami powinno się walczyć i powinno się im sprzeciwiać, więc okej. Okay. Natomiast jeszcze odnosząc się trochę do postawy, którą reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, to mimo wszystko, jeżeli za cel swój bierze się faktycznie walkę z korupcją, stawianie dobrych przykładów, rozliczanie poprzedniej ekipy, to mimo wszystko też samemu chyba powinno się, co jest oczywiście jak najlepszą postawą. Okej, okay, zgadza się, natomiast powinno się chyba też no, reprezentować sobą jakiś wzór do naśladowania. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jakby eksperci posiadający europejskie też certyfikaty są zwalniani, na ich miejsce wchodzą osoby, no, których doświadczenie w tej branży jest delikatnie mówiąc no, zastanawiające, a właściwie znikome, jeżeli w ogóle. Z drugiej strony sam prezes posiada w momencie swojego wyboru miał chyba 3 zarzuty, tak, na swoim koncie. 2 dotyczące korupcji, 1 dotyczący niegospodarności za czasów, kiedy był burmistrzem jakiejś miejscowości. No to nie jest doskonały przykład. No, a swoją drogą mamy marzec, a część rolników jeszcze nie dostało dopłat. Normalnie dostawali gdzieś w grudniu, styczniu, więc no to wszystko pokazuje, że okej, okay, możemy rozliczać, ale też dawajmy dobry przykład i pokażmy, jak to w takim razie powinno funkcjonować, bo jak na razie
już,
no, tego nie
już damy Kubie zaraz odpowiedzieć, ale najpierw zgłaszał się Igor z sekcji młodzieżowej Korpi.
Mówicie o nagrodach, ale przypominam, że to jest spółka państwowa, a żyjemy w takim patologicznym kraju, gdzie średnia zarobków w sektorze publicznym jest większa niż w sektorze prywatnym. To nie jest normalne. Kolejne, rozdawanie nagród, sami powiedzieliście, tak, to nie są duże kwoty, jeżeli to podzielimy przez liczbę pracowników. Jednak jak prowadzący powiedział, nie każdy musiał to dostać, tak?
Nie każdy dostał.
Nie każdy dostał.
Czyli jeżeli mamy jakiegoś specjalistę, który faktycznie w ramach gratyfikacji za swoje osiągnięcia zawodowe, gdzie istnieją podstawy ku temu, żeby premię mógł przyznać, no to jest to wskazane. Już tu wcześniej poprzednicy moi też wspomnieli o tym, że dobrze, gdyby menedżerowie byli dobrze opłacani. Jeżeli ustawa kominowa w jakiś sposób no, działa nie najlepiej, no to forma gratyfikacji za
to
dobrze
zmienić. To czekamy na ustawę wtedy Nowoczesnej.
Za te nagrody.
Teraz Jakub Cieracki, bardzo
ale
proszę.
Ale za co te nagrody? Za niedziałający system dopłat? Przepraszam bardzo.
Ale to teraz ten system nie działa.
Nie,
też.
Przepraszam bardzo. Na razie zostało wypłacone już 1,9 miliarda i 6 miliardów złotych.
A ja wśród swoich znajomych rolnika, który akurat nie dostał.
Dajmy skończyć najpierw forum młodych PiS, bardzo
proszę. Z takimi zaległościami, jakie były przez poprzedniej kadencji, no to i tak mamy pewien progres. Wiadomo, że nie da się tego wszystkiego naprawić od razu i będą również problemy organizacyjne, ale sytuacja. Przede wszystkim, tutaj kolega powiedział, wykwalifikowani pracownicy z doświadczeniem, czy coś w tym stylu. No to jest absurd, bo to są znajomkowie z PSL-u bez żadnego wykształcenia fachowego, którzy kompletnie się nie nadają do tych stanowisk, tylko dostali fuchę po znajomości, odpłacając tego podatek korupcyjny do władz PSL-u. No to są wolne żarty. Drugim problemem jest agencja rządowa. 11 tysięcy pracowników po co? Dla jednego systemu dopłat? 11 tysięcy pracowników? No przecież to są jakieś żarty. No naprawdę. Jeszcze kolega mówi tutaj zarobki średnio 2,5 tysiąca złotych. No przepraszam bardzo, zarobki w administracji średnio wynoszą około 4,5-5 tysiąca złotych.
Tu można sobie wejść na stronę Agencji Restrukturyzacji i zobaczyć oferty pracy. I tam możesz się zapoznać
oferty pracy, a nie uśredniona płaca w całej firmie. Oferty są kompletnie niereprezentatywne, jeśli chodzi o to, bo stanowiska się zwalniają w różnym tempie i nie wiemy, w jakim stopniu odwzorowują one rzeczywisty stan. I naprawdę to jest kompletna kompromitacja, że wydajemy takie pieniądze na agencję, która nie działa poprawnie i jest dopłatami była masakra zarządów Platformy i to trzeba przyznać.
Właśnie, Dominik, czy przyznajesz?
Absolutnie nie przyznaję, natomiast chciałem tylko powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość, nowy prezes Prawa i nowy prezes
nowy prezes, aż się zdziwiłem, że ja o czymś nie wiem.
Z nadania Prawa i Sprawiedliwości, przepraszam, przejęzyczyłem się.
Daniel Obajtek.
Tak, objął swoją funkcję bodajże 27 listopada 2015 roku. Od tego czasu zamiast restrukturyzować, wolał przeprowadzać audyt. Z nadania oczywiście pani premier Szydło, jak rozumiem. Zamiast zmieniać to, co nie działa, wolał bawić się w wywlekanie jakiegoś rodzaju, jak rozumiem, brudów, tak?
Tak, musiał wiedzieć, co nie działa.
Okazało się, ten audyt jest dostępny. Nie wynika z niego tak naprawdę nic strasznego. Pojawiła się tylko ta informacja o tych 281 milionach. Ja rozumiem, że w państwie tak biednym jak Polska ta suma jest dla przeciętnego obywatela zawrotna, ale mówimy jednak o agendzie rządowej. Ja nie widzę w tym nic zdrożnego. No, na podstawie innych państw można mówić o tym, że jeżeli chcemy, żeby w państwowym sektorze pracowali eksperci, wykwalifikowani, z doświadczeniem, to musimy ich dobrze opłacać. No to są dyrektorzy, którzy na pewno nie są ludźmi z przypadku. No, można oczywiście mówić o tym, że są to ludzie z nadania PSL-u, no ale to na miły Bóg. No ilu jest tych członków PSL-u?
Najliczniejsza partia w Polsce.
Żeby ich wszędzie obsadzać. Ja rozumiem, że niedługo po audycie kadry zostaną wymienione i wejdą na miejsce tych aparatczyków z PSL-u. Jedyni słuszni aparatczykowie z Prawa i Sprawiedliwości. Cóż może
Z platformy byliby lepsi?
Ci z platformy nigdy nie bawili się w takie, że tak powiem, kolokwialnie manewry dotyczące obsadzania w strategicznych obszarach jakichś swoich kolegów i tak dalej. Owszem, zarząd polityczny danej instytucji zawsze był z nadania politycznego, ale kierownictwu partyjnemu Platformy nigdy nie przychodziło do głowy, żeby zmieniać poszczególnych dyrektorów departamentów, a co dopiero, nie wiem, szeregowych pracowników, jak ma to miejsce dzisiaj. No bo to jest chora wizja państwa, gdzie każdy, kto był wcześniej, jest w jakiś sposób umoczony, jest zamieszany w układ i spisek, tak? Przez 8 lat nic nie robił i teraz przychodzi...
Przez 8 lat nic nie robił.
Proponuję, jesteś z Gdańska?
Nie.
Tak myślałem, proponuję przejechać się na Karczemki, zobaczyć przeróbkę, zobaczyć nowe mosty, zobaczyć...
I to zawdzięczamy Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Przedstawić, tak? I przedstawić to jako dowód, że kraj się rozwija.
Zawdzięczamy to Platformie Obywatelskiej. Przypominam również koledze, że nasze rządy czasowo były rozłożone w najgorszym chyba możliwym okresie ostatnich lat, to znaczy były w czasie wielkiego kryzysu bankowego, tak?
Bardzo proszę, teraz Paweł Piasecki z Nowoczesnych się zgłaszał i zaraz potem, Jakub, dam ci głos, żebyś mógł odpowiedzieć.
Tak, znaczy ja uważam, że chyba wszyscy zgodzimy się, że walka z pewnymi przejawami sytuacji, w których faktycznie osoby z czysto politycznego nadania, które nie reprezentują sobie nic w dziedzinie, którą się zajmują, dostają gigantyczne nagrody, zwłaszcza na odchodne, no to tak, powinna być jak najbardziej napiętnowana. Natomiast uderzanie w całą agencję jako instytucję i zwalnianie masy również szeregowych pracowników, czy niższego stopnia,
którzy... Skąd my to wiemy, że szeregowi zostali zwolnieni? No ja akurat... Urzędnicy. No całego urzędu nie zwolnią.
Nie, całego urzędu nie. Mam znajomego, który pracował niegdyś w agencji, no i mniej więcej ma jakieś informacje i obraz sytuacji, jak to wygląda. Może spora to jest agencja, jeżeli ktoś ma jakichś znajomych na wsi, to też może popytać. Tamta sytuacja mniej więcej jasno się klaruje. Natomiast no, jest to sytuacja niedopuszczalna, jeżeli no, w związku z potrzebą nadania politycznych stanowisk uderza się w całą organizację, czy w całą instytucję, co może doprowadzić do pewnego paraliżu. Jak już mówiłem, są rolnicy, którzy wciąż w marcu nie dostali dopłat. Jak na razie poza tym wielkim audytem, no, nie wiem, czy coś jeszcze w agencji się dzieje, no generalnie jest to sytuacja nieodpowiednia i...
Kuba, bardzo proszę.
Platforma się owszem nie zajmowała tymi rolniczymi spółkami Skarbu Państwa, bo po pierwsze trzeba było jakoś opłacić koalicjanta, a po drugie trzeba było robić większy biznes tutaj z pana Nowaka i zatuszowaną aferę z docelowo pół miliarda
zatuszowaną
złotych.
Zatuszowaną aferę z pół miliarda złotych. Konkrety, bo to są zarzuty o zniesławienie, które mogą zostać w każdej chwili skierowane do prokuratury z artykułów odpowiednich, ponieważ nie ma na to dowodów. Sądy i prokuratora podejmowały kroki, żeby tą sprawę wyjaśnić. Ta sprawa została wyjaśniona. W żaden sposób panu ministrowi Nowakowi nic nie udowodniono.
Ale nie udowodniono, bo były rządy Platformy takie... i Platforma chyba swoich.
Czy my dalej w etyce premii się tutaj obracamy?
Proszę zauważyć język posługiwania się ludzi PiSu. To są zarzuty, niczym nie poparte, ale skierowane do słuchaczy tylko po to, żeby wzbudzić w nich zawiść w stosunku do ludzi, którzy przez ostatnie 8 lat
kierowali... Proszę mi znaleźć te pół miliarda złotych. Proszę mi to znaleźć, naprawdę. A teraz wracając...
Czy w premiach właśnie coś takiego znajdziemy? Bo rozmawiamy właśnie o tej premii. Agencji
i teraz przyznaję, ja odszedłem od tego tematu. Jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o temat strukturyzacji, no to tutaj naprawdę ciągle jeszcze powtarzam, że to jest naprawdę nie w porządku, że ludzie takie pieniądze dostają. I tutaj też mówienie o tym, że PSL, że to nie wszyscy. PSL jest najliczniejszą partią w Polsce. Generalnie wyborcy PSL-u... No to
mogę wiedzieć, ilu ma członków? Bo mówisz, że jest najliczniejszą?
Nie jestem pewien, ale no właśnie, liczba rzuca się 130 tysięcy.
Nie jesteś pewien. A
moment, przepraszam bardzo, ale informacja potwierdzona 130 tysięcy. Nie muszę wiedzieć ile, żeby wiedzieć, że ona jest największa w Polsce. Przepraszam bardzo.
Rozmawiajmy o konkretach.
Ale też zanim
Paweł, to najpierw Dominik się zgłaszał. Bardzo proszę.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że być może, bo tego nie wiem, było tak, że te 281 milionów złotych było w taki sposób księgowane przez agencję, że faktycznie były to środki celowe na premię. Mogło tak być. Zgodnie z przepisami nie mogły zostać wydane na co innego. To jeżeli nie można ich wydać...
No tego nie wiemy, czy jest taki zapis,
ale,
tak?
Miejmy też świadomość tego, że mogło tak być. Sprawdźmy to, nie wiem. Wróćmy do domu.
No wiesz, mogło tak być, to PSL też może być największą partią w Polsce.
No dokładnie tak. Dlatego mówię. Ja przynajmniej nie tworzę mocnych sądów. Ja po prostu domniemywuję, tak? Być może tak mogło być i powinniśmy to sprawdzić. Czy nie były to środki ten... Nie wierzmy w taką retorykę twardych sądów. Nie wszystko jest białe i nie wszystko jest czarne. Są też pewne odcienie szarości i w tej sprawie myślę, że to się...
Bardzo proszę, Nowocześni i Korwin, i przechodzimy do następnego tematu.
Znaczy, akurat tu faktycznie mogę się podpisać pod tym poprzednim apelem, to znaczy mieszanie z błotem wszystkich członków agencji restrukturyzacji. Tylko i wyłącznie
ja
dlatego,
że... Ja nie mieszałem wszystkich z błotem, no nie, tylko wskazywałem na patologiczność tego zjawiska.
No mówię, kiedy... że jest masa członków PSL-u, że zarabiają krocie. Podałem jakąś cenę, jakąś kwotę, którą można zarobić zgodnie z umową. To jest konkretna informacja, tak? Mamy stanowisko, mamy kwotę. A tutaj są argumenty, że no ale masa osób zarabia wiele i to w ogóle są koledzy z PSL-u. Jeżeli takie sytuacje mają miejsce, no to trzeba faktycznie tym się zająć, tymi konkretnymi sprawami, natomiast no nie...
Trzeba było
nie
zrobić audyt, żeby to zbadać i potem to rozwiązać. Na razie po audycie już wiemy całkiem sporo na temat tej sytuacji.
Nowa prokuratura się tym zajmie. Hmm.
Igor Adamiec, bardzo proszę z sekcji Korwin, jak podchodzisz do tej etyki premii?
To jest największa tragedia spółek państwowych, czy spółek Skarbu Państwa, że szefowie są z politycznego nadania zawsze, nieważne kto rządzi. I też czasami nie możemy sprawdzić, czy te...
A jeżeli czy będą z politycznego nadania, kto ma ich wybierać?
To jest kolejna tragedia spółek Skarbu Państwa.
To jest w ogóle państwowa w takim razie tragedia, tak? To ale, znaczy ja rozumiem, że zadałem to pytanie partii, która kwestionuje demokrację, tak? To w ogóle w takim razie nie mieli szefostwa politycznego, byśmy nie mieli szefostwa administracyjnego.
Absolutnie nie kwestionuję demokracji. Ja jestem za istnieniem państwa minimum, także uważam, że jednak agencja...
To kto ma ich wybrać w takim razie i kto ma przydzielać te premie, albo czy w ogóle nie ma być premii?
To już jest do szerszego rozważenia kwestia.
Ale nie politycy, czyli kto? Jak rozpoznać ekspertów?
Może najpierw wybrać trochę mniej niż 11 tysięcy.
To 11 tysięcy.
Ludzie związani z polityką zawsze gdzieś tam przy tych radach nadzorczych byli wybierani na funkcje prezesów, różnego rodzaju pełniących
obowiązki.
I wygląda na to, że tak jeszcze długo
będzie. Po przerwie przejdziemy do Dnia Żołnierzy Wyklętych i podejście partii politycznych do tego elementu historii.
Nadajemy Morsem. Mors, mega otwarte radio studenckie.
Cześć, zapraszamy na sportowy dialog w każdą środę o 21:00. Poruszamy w nim tematy
piłkarskie,
koszykarskie
oraz siatkarskie.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Wracamy do rozmów przy okrągłym stole. Jest ze mną dzisiaj Dominik Bub z Młodych Demokratów PO, Jakub Cierocki, Forum Młodych PiS, Igor Adamiec z sekcji młodzieżowej partii Korwin oraz Paweł Piasecki, Forum Młodzi Nowocześni z Nowoczesnej. Od Igora Adamca teraz zaczynamy. Jakie jest twoje podejście do żołnierzy wyklętych? Kim byli dla ciebie i kim są dla ciebie?
Walczyli z okupantem po II wojnie światowej w latach 44-63.
Czyli ich działania były oczywiście jednoznacznie dobre, tak? Ponieważ na tej fali medialnej można już powiedzieć 1 marca to jest święto państwowe.
Tak, na
całe
tak, bardzo mnie to cieszy, że jest to święto państwowe. Bardzo mnie to cieszy, że w mediach o tym mówią coraz więcej, że coraz więcej ludzi angażuje się w marsze, czy w pochody, czy w biegi tropem wilczym, czy w różne inne inicjatywy, które mają na celu upamiętnić tamtych bohaterów. I jednocześnie odpowiem na twoje pierwsze pytanie. Nie, nie można ocenić ich jednoznacznie, wszystkich. Oczywiście ja powiem, że to byli bohaterowie, może nawet najwięksi w naszej historii. Zdarzały się jednostki złe, jak wszędzie.
Jakie jednostki złe?
Mogę tutaj...
Jakub Cierowski, Formuły PiS.
Jeśli chodzi o właśnie... To chciałbym koledze właśnie pomóc, jeśli chodzi o...
Nie potrzebuję pomocy.
Ale to jeśli chodzi o... Mam na myśli...
Państwowej nie potrzebujesz?
Natomiast mam na myśli to całą ocenę działalności wyklętych, te zarzuty ze strony tej skrajnej lewicy na temat mordów, przez nich dokonywanych rzekomo, zarzuty na temat bandytyzmu i tak dalej. Chciałbym się do tego odnieść. I przede wszystkim generalnie większość zarzutów, wiadomo, została wymyślona przez komunistów i zostały one szybko obalone. Zostały nam generalnie 3 sprawy do dzisiaj. Sprawa 3 dowódców, sprawa Ognia, Szarego, no i Burego. I jeśli chodzi o sprawę dowódcy Kurasia, no tutaj generalnie były to, sprawa została wyjaśniona w ten sposób, że były to osoby, że do zabójstw doszło, ale owszem, na funkcjonariuszach MO i osobach, które z nimi współpracowały. I tutaj często żydowskie pochodzenie tych osób nie ma żadnego znaczenia, tylko tutaj chodzi o donosicielstwo na rzecz bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o sprawę Burego, tutaj wygląda inaczej, bo tutaj naukowcy sądzą, że chodziło o doprowadzenie, wymuszenie na ludności białoruskiej przy ucieczkę z terenów Polski. To była akcja organizowana przez władze komunistyczne. I w tym przypadku chodziło o, jakby to powiedzieć, przyspieszenie tej akcji. Tutaj rzeczywiście zginęło 79 osób i część z nich, to można przypisać niewinnym ofiarom, to są niewinne ofiary. Jeśli chodzi o tutaj oddział Szarego, tutaj mamy, to jest jedna bardzo często powtarzana sprawa pacyfikacji wsi ukraińskiej. Niektórzy mówią o 200 ofiarach. Niektóre szacunki jednak mówią na przykład o 50. I sprawa wygląda w ten sposób, że była to wieś, która deklarowała duże wsparcie wcześniej dla partyzanckiej radzieckiej, potem było tam dużo ludzi żyjących właśnie w MO, w UB. I w celu zlikwidowania tych osób, które służyły w państwie komunistycznym i mordowały żołnierzy wyklętych, mordowały patriotów walczących o swoją ojczyznę, w celu właśnie eliminacji tych osób, które próbowały zniszczyć polską partyzantkę, wkroczyli do tej wsi. Oni, Ukraińcy pracujący w MO, w UB, ukrywali się po piwnicach, przy domowych bunkrach i w związku z koniecznością ich zabicia również były ofiary cywilne, natomiast nie możemy mówić dokładnie, ile to było, czy to było 50, czy to było 196 osób, jakie są najbardziej pesymistyczne szacunki. Natomiast i w związku z tym mamy w praktyce jedną sytuację do oddziału Burego i nie można na tej podstawie oceniać 120 do 180 tysięcy żołnierzy wyklętych, bo tylu się przewinęło przez to oddziały od końca wojny. No wiadomo, większość z nich przez bardzo krótki okres służyła, ale nie można przez ten jeden akt, przez te 4 wsie i 79 osób postrzegać całego tego ruchu, który był wspaniałym ruchem, który był obroną ojczyzny w sytuacji beznadziejnej. W roku 45 nie zakończyła się okupacja. Zmieniliśmy okupanta. I okupacja zakończyła się w roku 93, kiedy wyszły z Polski wojska radzieckie. I zmieniono po prostu nazwę. Generalną gubernię zmieniono na PRL, terror pozostał, żołnierzy wyklętych.
Historyczne wywody możemy jeszcze nawet dzisiaj przeczytać na tej fali zainteresowania żołnierzami wyklętymi w internecie dużo, ale jak podchodzi do tej sprawy, Platforma Obywatelska, jest z nami Dominik Bob z Młodych Demokratów. Za czasów Platformy to nie było tak hucznie święto obchodzone.
Przede wszystkim za rządów Platformy doszło do uchwalenia tej daty, przypominam.
Dzięki prezydentowi Kaczyńskiemu.
Tak, ale przy dużym wsparciu również późniejszego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ja osobiście kultywuję tradycję żołnierzy niezłomnych. Tu się zgodzę z kolegą z PiS-u, zresztą przy głosowaniu na temat uchwalenia tego święta, z tego co pamiętam, była spójność ideologiczna, że tak powiem, pomiędzy Platformą Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością. Ja twierdzę, że ludzie ci byli postawieni w tragicznej sytuacji, ponieważ z jednej strony romantycznie i troszkę naiwnie wierzyli w to, że zacznie się trzecia wojna światowa, która, za sprawą której Zachód ruszy, imperialistyczny Zachód, jak wtedy mówiono, ruszy na Związek Radziecki i dzięki temu odrodzi się wolna Polska. To, w jakiej oni tragicznej sytuacji znaleźli się, jest rzeczą nie do opisania w zasadzie, tak, bo skala bestialstwa NKWD, KBW na terenach polskich była po prostu niespotykana i trzeba o tym mówić głośno, że to z rąk Związku Radzieckiego polskie spotkały najgorsze szykany zdecydowanie. Mówimy również o obozach koncentracyjnych, o czym się dzisiaj głośno nie mówi, dla żołnierzy Armii Krajowej, czy później ruchów niepodległościowych, takich jak Nie czy Win, na terenach polskich zarządzanych przez NKWD. Tak? Postawmy się na ich miejscu. W pewnym momencie ich psychika też zaczyna wariować i to może był rezultatem tego być może były zbrodnie, których w jakiejś tam mierze dokonywali ludzie związani ze środowiskiem żołnierzy niezłomnych, ale bynajmniej nie można przez pryzmat tych kilku ekscesów gloryfikować całego środowiska. To byli wielcy bohaterowie i powinniśmy kultywować ich pamięć w nadchodzących latach i przede wszystkim pamiętać, żeby przestali być żołnierzami wyklętymi, a pozostali w naszej pamięci żołnierzami niezłomnymi. Celowo używam tej nazwy.
Paweł Piasecki z Forum Młodych Nowoczesnych. Jak do tego podejść?
No, kim byli właściwie dla ciebie? Mogę się podpisać pod wszystkim, co mówili moi poprzednicy. I dobrze, że w tym temacie mamy taką zgodę. Żołnierze wyklęci byli niewątpliwie bohaterami. Ale nie tylko żołnierze wyklęci. Powstańcy warszawscy, wszyscy, którzy zdecydowali się z orzełkiem na czapce, mówiąc trochę w cudzysłowie, walczyć o sprawę polską, walczyć z okupantem, walczyć z najeźdźcą, są niewątpliwymi bohaterami i powinniśmy ich tradycje, ich dorobek kultywować i obnosić się w stosunku do nich, zwłaszcza, że jeszcze my jako pokolenie mamy tą właśnie niebywały honor czy zaszczyt móc się nawet osobiście spotkać z niektórymi osobami, które jeszcze żyją, kombatantami, z którymi można porozmawiać, od których można dowiedzieć się, jak to wyglądało z ich perspektywy, no to naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Każdy, kto mógł kiedyś porozmawiać czy żołnierzem wyklętym, czy z tym wojownikiem o niepodległość naszego narodu, no to na pewno uzna to za niebywały zaszczyt. I jak już mówiłem, no ja mogę się...
Bo chociaż właśnie na fali tej celebracji ostatniego święta przeżyć to jeszcze raz i zobaczyć wywiady z tymi ludźmi. Bardzo proszę, Kuba Sierocki, ostatnie zdanie.
Ja tutaj chciałbym właśnie bardzo tutaj podziękować tej koledze z Platformy za to, co kolega powiedział i ogólnie za to, że Platforma tutaj się bardzo przyczyniła, właściwie samemu to uchwaliła, ten dzień, ten cały system, ten cały Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To jest świetna inicjatywa. Jeśli chodzi o to, i tutaj się 100% zgadzam z kolegą i chciałbym jeszcze tylko podkreślić ten tragizm tej sytuacji, ponieważ po drugiej stronie, nawet gdyby według idei endeckiej, według idei pracy organicznej próbowali zejść do cywila i próbować w jakiś bardziej pokojowy sposób doprowadzić do zmiany ustroju w Polsce, czekały ich internowania. Po dwóch amnestiach mieliśmy dziesiątki tysięcy internowanych i zamordowanych żołnierzy wyklętych, jak i również zwykłych żołnierzy partyzantki z czasów II wojny światowej. Ale i tutaj powinniśmy zwrócić uwagę na zniesławienia, jakich dokonują się tutaj przedstawiciele skrajnej lewicy, właśnie tych żołnierzy wyklętych. To jest sytuacja ta Janusza Palikota, który ostatnio na Twitterze zakomunikował, że w Polską niepodległość zawdzięczamy nie powstańcom warszawskim, nie żołnierzom wyklętym, ale Wałęsie i Michnikowi. No Wałęsie to jeszcze rozumiem, ale...
Ale myślę, że nie ma sensu odnosić się do słów ludzi, którzy są już na śmietniku politycznej historii Polski.
No właśnie, w sumie ma pan rację. No to jest... Ale takie zarzuty w stosunku do polityki historycznej, którą obecnie prowadzimy i którą prowadził poprzedni rząd, ciągle są. Tutaj mamy panią Seneszyn, mamy i...
Zarzuty pewnie jeszcze będą różne, będą się zmieniać.
Tylko jeżeli mogę, ostatnie słowo. Ja sobie życzę takiej sytuacji, w której celebrując obchody Powstania Warszawskiego, wybuchu Powstania Warszawskiego, obchody likwidacji zarządu WiN-u, tak, 1 marca, czy jakiekolwiek święta patriotyczne, żebyśmy mogli pamiętać nie tyle skutecznie, co zawsze dumnie, żeby nie było buczenia, żeby nie było gwizdów i żeby te święta trzymać jak najdalej od bieżącej polityki. Żeby nigdy ci weterani, przynajmniej póki żyją, nie musieli być świadkami jakiejś doraźnej, obecnej gry politycznej.
Niech to się
bardzo mnie buduje to, że na takie tematy ponad podziałami wszyscy mówimy jednym głosem i oby tak jeszcze było.
Nie tylko ciebie to buduje.
Długo, długo.
Przechodzimy do następnego tematu, czyli spojrzenie na wybory w USA. I właśnie pytanie do Pawła Piaseckiego. Jak wygląda twoim zdaniem aktualna scena wyborcza w USA? Kto zostanie następnym prezydentem?
No tego jeszcze powiedzieć nie możemy o tyle, o ile kwestia...
Ale pogdybać możemy.
No pogdybać możemy. Gdybanie to będzie bardzo ciekawe, bo te prawybory są chyba jednymi z najciekawszych od ostatnich kilku dobrych nastu lat.
Komu kibicujesz?
Sam fakt, a widzę, że starasz się wyciągnąć. No ja mam z sercem z Republikanami zawsze byłem.
Okej, okay, ale ogromna różnica jest między Tedem Cruzem a Donaldem Trumpem.
Jest ogromna różnica. No i pomiędzy Marco Rubio a tą dwójką też jest wielka różnica. Mimo wszystko ciekawe to są wybory.
No to które ciebie przekonują aspekty czyje?
Przede wszystkim ciekawą
sytuacją. Jeszcze jest Marco Rubio i jeszcze jest Kasich, tak?
Właściwie teraz chyba jeszcze... w grze z tych, których jeszcze na poważnie możemy wziąć pod uwagę, została ta trójka. Natomiast
no, żebyśmy się nie zdziwili.
Już na... No, jasne, że możemy się zdziwić. W przypadku Republikanów jeszcze możemy się zdziwić do tak kwietniowej czy majowej konwencji jeszcze trochę czasu.
I gdybyś był na tej konwencji, to na kogo byś zagłosował?
Ale starasz się ciągnąć ten temat.
No tak, no bo powiedz mi, czy to ma być biznesowe podejście a la Ryszard Petru, czyli Donald Trump, który jest Ryszardem Petru USA, tylko trochę bardziej prawicowym?
No tylko trochę bardziej nieprzewidywalnym, w sensie w Donaldzie Trumpie...
Niż Ryszard Petru?
No, biorąc pod uwagę postawę Donalda Trumpa, trochę tak. Natomiast uważam, że Donald Trump nie byłby aż tak koszmarnym prezydentem, jak go malują i maluje go demokratyczny mainstream i stara się no nawet walczyć z nim już teraz coraz bardziej otwarcie ta nomenklatura partii republikańskiej. Jak już mówiłem, to jest ciekawe o tyle, o ile nawet w tym przypadku, jak bardzo faworytem Donald Trump sondaży by nie był, no to chociażby ostatni superwtorek pokazuje, że no wszystko może się zdarzyć. Floryda, Marco Rubio, jego rodzinny stan, to też jakby jest zagadka. Ciekawe to są wybory. Ja kibicuję, no mimo wszystko w wyborach generalnych chyba republikanom.
Przez chwilą mówiłeś, że kibicujesz Republikanom, ale teraz już chyba.
Nie. Zdecydowałem w takim razie. Mogę wycofać się z tego chyba. Dobrze. Tak, Republikanom. Mam nadzieję, że odpowiedzialny kandydat.
Wiem, że pewnie nie zająknie się przy tym pytaniu Igor Adamiec z partii Korwin.
No, u mnie to jest wiadome, że ja kibicuję Republikanom całym sercem. Żałuję tylko, że senator Rand Paul się wycofał. Oczywiście nie miał żadnych szans, ale zawsze miło było widzieć kogoś o podobnych poglądach, co moje...
Co jego ojciec.
Walczących o najważniejszy urząd świata. Donald Trump jest świetnym sprzedawcą, że nawet latynosi
go kupują.
Każdy
też pewnie jest pewnego rodzaju marka, prawda?
Tak. Na pewno ten mur na granicy Ameryki z Meksykiem byłby ciekawą atrakcją turystyczną. Dużo ludzi by go...
Nie mówię,
czy to jest złe, czy to jest dobre. Na pewno by było ogromną atrakcją turystyczną.
Dominik, w tobie pokładam nadzieję skomentowania tych prawyborów po stronie demokratycznej.
Absolutnie nie.
Ja jesteś republikanem na 1000%.
Ja już kiedyś mówiłem na łamach Radia Mors, że gdybym był Amerykaninem, byłbym na pewno republikaninem, natomiast z tego konserwatywnego skrzydła tak zwanych jastrzębi, tak? Zawsze...
John McCain, tak?
Tak, liczyłem strasznie, wtedy popierałem McCaina, dzisiaj już nie. Jeszcze kilka
dzisiaj
tygodni...
Dzisiaj pewnie też, w związku z tym listem do Peaty szedł, tak, pewnie na pewno tak, jeszcze zabłysnął.
Jeszcze kilka tygodni temu popierałem Jeba Busha i liczyłem, że jednak karta się odwróci. Zawiodłem się mocno, no ale to są właśnie, to jest ta specyfika wyborów w Stanach. Na dzień dzisiejszy Ted Cruz, mimo że to jest troszkę taki polski Jarosław Gowin.
Bardzo.
Nawet bardzo. Niekoniecznie to prolajferskie podejście mi się podoba tam w partii republikańskiej, bo jestem za troszkę większą liberalizacją. Natomiast absolutnie Republikanie. Wybór prezydenta wywodzącego się z partii demokratycznej, będzie dla świata okresem kolejnych lat stagnacji, eskalacji konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie. No demokraci sobie nie potrafili z tymi problemami poradzić w ostatnich latach.
Bardzo proszę, Kuba Cierocki jeszcze nie miał głosu.
Ja generalnie również wykluczam tutaj demokratów. No pani Clintonowa to jest oczywiste, tutaj te całe sprawy z robieniem majątku na tej swojej fundacji. Pan z kolei główny oponent, pan Sanders, no tutaj również bym było z tego względu, że to jest po prostu skrajny socjalista i to, że wywodzi się z Polski, tutaj nic nie zmienia. Natomiast jeśli chodzi o to, kto z tej trójki, z partii republikańskiej, no to jest ciężki wybór.
Ciężki wybór w tym
ciężki
momencie.
Wybór. Ja sercem jestem trochę
trudne
przy Cruzie.
Sprawy.
Ja jestem sercem trochę przy Cruzie, ale boję się, że jak Cruz zostanie tym szefem, zostanie reprezentantem partii republikańskiej, to on przegra z Clintonową. Tego się boję naprawdę i myślę, że Marco Rubio, no, który jednak swoje talenty ekonomiczne na Florydzie udowodnił, Mediu oraz Donald Trump, który, no, który jest osobą niewątpliwie charyzmatyczną i kto umie zjednywać sobie tłumy, mogą mieć większe szanse. Natomiast no, Ted Cruz jako jedyny tutaj wspomniał o Polsce w takim kontekście pozytywnym, w kontekście tutaj tarczy, w kontekście tych wiz. I z tej strony przy nim stoi, natomiast boję się, że oznaczałoby to zwycięstwo pani Clinton, a to oznacza no, straszne problemy dla Stanów Zjednoczonych, to oznacza problemy natury zadłużeniowej.
Te wybory no, nie mają bezpośredniego przełożenia na sytuację polską, mają natomiast bezpośrednie przełożenie na kwestie międzynarodowe, no chociażby nam bliskie teraz z punktu widzenia naszego położenia, kwestie Bliskiego Wschodu, sytuacji w Syrii.
Chciałem tylko jeszcze powiedzieć o tym, że postrzeganie pana Sandersa przez to, że właśnie że kiedyś był Polakiem, tak, czy jest Żydem, Polakiem żydowskiego pochodzenia, czy Żydem polskiego pochodzenia, mniejsza o to, no to, to też jest taki troszkę...
Taki sentymencik, no taki.
Taka była zanada. To jest coś w stylu tego, że na ostatnich Oscarach był polski akcent, tak, namioty sferyczne do Marsjanina były szyte przez polską firmę. No i jak chcemy dyskutować w oparach absurdu, to tak możemy właśnie dyskutować.
Moim zdaniem
w starciu najbardziej możliwym Hillary Clinton, Donald Trump. Wygrywa Hillary Clinton. I
bo
to tyle.
Trump jest odstręczający?
Bo Trump to jest, tak jak ja powiedziałem, że popieram skrzydło jastrzębi, to można powiedzieć, że Trump jest takim jastrzębiem, tylko zmutowanym przez promieniowanie gamma, tak, gdzieś tam z Los Alamos, zwariowanym
i z czterema
skrzydłami i jeżdżącym na Harleju. To jest absolutny, nieprzewidywalny, nie chcę używać perioratywnych określeń, ale to jest polityk po prostu z nie wiem jakiej bajki, trudno go w ogóle określić. Nie wiem, co on robi w Partii Republikańskiej.
No to Adamiec, bardzo proszę o ostatnie słowo. Igor Adamiec z Partii Korwin.
Dominik tak określał Donalda Trumpa mianem zmutowanego na jastrzębia szaleńca na Harleju, a wszyscy wiemy, że Amerykanie lubią takich ludzi.
Otóż to, tak.
Dlatego możemy się spodziewać wszystkiego.
Cieszę się, że...
Hulk amerykańskiej polityki.
Ale dzisiaj nam dostali tylko House of Cards, który wychodzi dokładnie dzisiaj.
Lokowanko produktu się zgadza, słyszę. Także cieszę się, że pod koniec tej rozmowy przez ministra Ziobro i audyt w Agencji Restrukturyzacji wszyscy stwierdziliście, że jednak jesteście Republikanami i w amerykańskim Senacie czy w Izbie Reprezentantów siedzielibyście w jednych ławach.
Przeciwko Frankowi Underwoodowi, którego dzisiaj oglądać będziemy.
To już było lokowanie produktu od Igora przed chwilą. Także dziękuję wam serdecznie za przyjście. Byli ze mną Dominik Bub, Młodzi Demokraci Platforma.
Dziękuję serdecznie.
Igor Adamiec, Sekcja Młodzieżowa Partii Korwin.
Dziękuję bardzo.
Jakub Cierocki z Forum Młodych PiS.
To ja dziękuję.
Paweł Piasecki, Forum Młodzi Nowocześni z Nowoczesnej.
Również dziękuję serdecznie.
Dziękuję wam serdecznie za te rozmowy przy okrągłym stole. Jan Białostocki, do usłyszenia.
Rozmowy przy okrągłym stole.